Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Elements of User Experience, User-Centered Design for the Web and Beyond, W. Drugim Wydaniu.
To zwięzłe opracowanie podstaw projektowania doświadczeń użytkownika autorstwa Jessego Jamesa Garretta.
Książka należy do literatury UX, projektowania produktów cyfrowych i architektury informacji, lecz nie jest podręcznikiem gotowych technik ani katalogiem wzorców interfejsów.
Jej głównym celem jest uporządkowanie pytań i decyzji, które prowadzą od pomysłu na produkt do jego widocznej formy.
Garrett przedstawia znany model pięciu płaszczyzn strategii, zakresu, struktury, szkieletu i powierzchni. Pokazuje, że użyteczność oraz jakość odbioru nie wynikają wyłącznie z atrakcyjnego ekranu, ale z wcześniejszego rozpoznania potrzeb użytkowników i celów organizacji.
Autor rozróżnia też produkty rozumiane jako funkcjonalność od produktów opartych przede wszystkim na informacji.
Dzięki temu ten sam model można zastosować zarówno do aplikacji, jak i do serwisów treściowych.
Drugie wydanie rozszerza perspektywę poza klasyczny web, zachowując prosty, przekrojowy język opisu procesu UX. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, pięć płaszczyzn UX porządkuje drogę od intencji do widocznego interfejsu. Najważniejszym wkładem Garretta jest model pięciu płaszczyzn doświadczenia użytkownika.
Zaczyna się on od strategii, potem przechodzi przez zakres, strukturę i szkielet, a kończy na powierzchni, czyli warstwie postrzeganej zmysłowo, przede wszystkim wizualnie.
Taki układ celowo prowadzi od decyzji najbardziej podstawowych do najbardziej konkretnych. Strategia odpowiada na pytanie, dla kogo powstaje produkt i jaki cel ma realizować.
Zakres przekłada tę intencję na wymagane funkcje oraz treści.
Struktura określa sposób działania systemu i organizację informacji.
Szkielet rozplanowuje elementy ekranu, nawigację oraz komunikację informacji, zaś powierzchnia nadaje całości ostateczny charakter wizualny.
Model nie sugeruje, że praca projektowa zawsze przebiega idealnie liniowo. Jego wartość polega raczej na ujawnianiu zależności.
Zmiana potrzeb użytkowników może wymagać zmiany funkcji, a ta z kolei wpływa na przepływy, układ ekranów i styl wizualny.
Garrett wyjaśnia więc, dlaczego poprawianie problemu wyłącznie na poziomie grafiki bywa nieskuteczne, jeśli źródłem trudności jest błędnie określony cel lub niejasna oferta produktu. Estetyczny interfejs jedynie lepiej maskuje problem.
Pięć płaszczyzn daje zespołom wspólną mapę rozmowy o tym, na jakim poziomie należy podjąć decyzję. Po drugie, strategia łączy potrzeby użytkowników z celami produktu.
Zanim powstaną funkcje, w płaszczyźnie strategii Garrett umieszcza dwa równie ważne źródła decyzji, potrzeby użytkowników oraz cele produktu.
To rozróżnienie chroni przed dwoma uproszczeniami. Pierwsze polega na budowaniu funkcji wyłącznie dlatego, że organizacja może je wdrożyć lub uznaje je za modne.
Drugi polega na traktowaniu deklaracji użytkowników jako jedynego kryterium, bez uwzględnienia ograniczeń i sensu biznesowego przedsięwzięcia.
Projektowanie zorientowane na użytkownika wymaga znalezienia konkretnego związku między tym, co ludzie próbują osiągnąć, a tym, co produkt ma umożliwić organizacji.
Użytkownik może potrzebować szybko porównać oferty, odnaleźć wiarygodną informację albo sprawnie wykonać zadanie.
Organizacja może dążyć do sprzedaży, redukcji kosztów obsługi, budowy zaufania lub lepszego udostępniania wiedzy.
Dopiero zestawienie tych perspektyw pozwala rozpoznać, które problemy są rzeczywiście warte rozwiązania.
Książka podkreśla, że badanie użytkowników nie jest dodatkiem wykonywanym po ustaleniu rozwiązania.
Jest sposobem sprawdzenia założeń, kontekstu użycia oraz rzeczywistych celów odbiorców.
Strategia nie dostarcza jeszcze makiet ani listy ekranów, lecz tworzy kryteria, według których później ocenia się zakres i projekt.
Bez tych kryteriów zespół łatwo myli aktywność z postępem, rozbudowując produkt bez jasnego uzasadnienia.
Po trzecie, zakres zamienia ogólne założenia na wymagania funkcjonalne i wymagania dotyczące treści. Po ustaleniu strategii Garrett przechodzi do zakresu, czyli świadomego określenia. Co produkt ma zawierać?
W jego modelu decyzje te rozdzielają się na wymagania funkcjonalne, właściwe dla produktu jako narzędzia, oraz wymagania dotyczące treści.
Kluczowe dla produktu jako przestrzeni informacji.
Funkcjonalne wymagania opisują, co użytkownik i system mogą robić, np. wyszukiwać, wysyłać dane, zarządzać kontem lub wykonywać transakcje. Wymagania treściowe dotyczą tego, jakie informacje muszą zostać przygotowane, utrzymane i udostępnione, aby użytkownik mógł rozumieć sytuację oraz działać.
Tu rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, ponieważ serwis może technicznie działać poprawnie, a mimo to zawodzić przez niekompletne, niejasne albo źle przygotowane treści. Może też zawierać doskonałe materiały, lecz bez funkcji pozwalających efektywnie z nich korzystać.
Garrett traktuje zakres jako narzędzie ograniczania niekontrolowanego rozrostu projektu. Każdy element powinien mieć związek z potrzebą użytkownika i celem produktu, ustalonymi na poziomie strategii. Wymagania nie są tu biurokratyczną listą życzeń, ale podstawą późniejszych kompromisów. Gdy pojawia się nowy pomysł, zespół może sprawdzić, czy wspiera wcześniej uzgodnione cele, jakie treści lub zachowania systemu pociąga za sobą oraz jakie zmiany wymusi na dalszych warstwach.
Dzięki temu zakres staje się pomostem między wizją a możliwym do zaprojektowania produktem.
Po czwarte, strukturę i szkielet rozdzielają zachowanie systemu od organizacji informacji. Środkowe warstwy modelu pokazują, że projektowanie UX obejmuje więcej niż układ przycisków. Na poziomie struktury Garrett odróżnia projektowanie interakcji od architektury informacji. Projektowanie interakcji określa, jak system reaguje na działania użytkownika i jak przebiega wykonywanie zadań. Architektura informacji organizuje natomiast treści oraz relacje między nimi tak, aby użytkownik mógł je odnaleźć i zrozumieć.
W aplikacji te obszary często współdziałają, ale nie są tym samym.
Dobrze opisany przepływ działania nie gwarantuje, że użytkownik rozumie kategorie informacji, a logiczna taksonomia nie wystarczy, jeśli interakcje są nieprzewidywalne.
Następnie książka przechodzi do szkieletu, gdzie abstrakcyjna struktura otrzymuje formę ekranów.
Wchodzą tu projektowanie interfejsu, projektowanie nawigacji i projektowanie informacji.
Interfejs pomaga wykonywać działania, nawigacja pozwala poruszać się po przestrzeni produktu, a projektowanie informacji ułatwia odbiór komunikatów, danych i treści.
Makieti oraz wireframe'i są użyteczne właśnie dlatego, że pozwalają rozstrzygać te kwestie przed dopracowaniem estetyki.
Garrett zwraca uwagę na konieczność układania elementów zgodnie z tym, jak użytkownicy myślą o swoich zadaniach. Szkielet nie powinien być mechanicznym rozmieszczeniem komponentów. Ma udziadniać hierarchię, wspierać orientację i zmniejszać niepewność podczas korzystania z produktu. Na koniec powierzchnia wizualna jest skutkiem wcześniejszych decyzji.
A nie samodzielnym rozwiązaniem UX, ostatnią płaszczyzną jest powierzchnia, czyli to, co użytkownik bezpośrednio widzi i odbiera podczas kontaktu z produktem. Obejmuje ona wizualne właściwości interfejsu, takie jak typografia, kolor, obrazy, kontrast, proporcje i ogólny styl. Garrett nie umniejsza znaczenia tej warstwy.
Wygląd może budować zaufanie, kierować uwagą, sygnalizować charakter marki i wspierać zrozumienie.
Jednocześnie książka sprzeciwia się utożsamianiu UX wyłącznie z atrakcyjną grafiką. Powierzchnia jest zależna od wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej.
Jeśli funkcja nie odpowiada na realną potrzebę, kolor przycisku tego nie naprawi. Jeśli architektura informacji jest chaotyczna, spójna paleta wizualna nie uczyni treści łatwą do odnalezienia.
Jeśli przepływ działania jest niejasny, dekoracyjne elementy mogą nawet zwiększyć obciążenie poznawcze. Ta perspektywa pomaga także rozumieć relacje między specjalistami.
Projektant wizualny, badacz, architekt informacji, projektant interakcji, autor treści i osoby odpowiedzialne za produkt pracują nad różnymi przejawami jednego doświadczenia.
Model Garretta nadaje ich pracy wspólny kontekst, bez twierdzenia, że jedna osoba musi wykonywać wszystkie zadania.
W reportyce powierzchnia powinna wzmacniać decyzje dotyczące hierarchii treści i działań użytkownika.
Najlepszy efekt wizualny nie jest więc ozdobą dodaną na końcu, lecz czytelnym wyrazem sensownie zaprojektowanej całości. Podsumowując,
The Elements of User Experience warto polecić osobom rozpoczynającym pracę w UX, projektantom interfejsów, produkt menadżerom, twórcom treści,
programistom oraz menadżerom współpracującym z zespołami cyfrowymi. Szczególnie użyteczna będzie dla czytelników, którzy znają pojedyncze pojęcia, takie jak badania użytkowników.
Makieti, nawigacja czy projektowanie wizualne.
ale chcą zrozumieć ich miejsce w jednym procesie. Książka pomaga prowadzić bardziej precyzyjne rozmowy, zamiast spierać się ogólnie o lepszy design. Można ustalić, czy problem dotyczy strategii, zakresu, struktury.
Zwykle skeletu czy powierzchni. To praktyczna korzyść dla zespołów, w których decyzje powstają na styku biznesu, technologii, treści i projektowania.
Nie jest to jednak pełny podręcznik prowadzenia badań, tworzenia prototypów lub wdrażania programu UX w organizacji.
Garat oferuje przede wszystkim ramę myślenia, którą należy uzupełnić bardziej szczegółowymi metodami i współczesną wiedzą praktyczną. Właśnie w tym tkwi jej trwała wartość.
Wiele książek UX koncentruje się na narzędziach, trendach wizualnych albo zestawach porad dla konkretnych etapów pracy.
The Elements of User Experience wyróżnia się syntetycznym modelem zależności między tymi etapami. Pokazuje, że funkcjonalność i informacja wymagają różnych, lecz połączonych decyzji, a wczesne ustalenia wpływają na każdy późniejszy detal.
Dzięki klarowności i zwięzłości pozostaje dobrą podstawą do nauki oraz wspólnym językiem dla osób tworzących produkty cyfrowe.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jesse James Garrett, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.